Nauczy. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 8 sierpnia, czyli Dzień Pszczoły. Mówi się, że ktoś jest pracowity jak pszczółka. Może uda nam się dzisiaj rozwiązać tę językową zagadkę, dlaczego tak się właśnie mówi. Ale dziś w sobotę nie chodzi o to, żebyście byli pracowici, tylko żebyśmy przy okazji tego święta pomyśleli o pszczołach i o tym, w jaki sposób możemy im pomóc, żeby miały się jak najlepiej. Specjaliści mówią, że od pszczół zależy nawet życie na ziemi. A my przed godziną 10 zadzwonimy do najprawdziwszej pasieki, w której właściciele budzą się bardzo wcześnie rano, bo dziś obudzili się już o 4:00, po to, żeby zająć się pszczołami. Co to tak naprawdę oznacza? O tym już niebawem. Anna Jaworska, witam Was bardzo serdecznie. Program realizuje Rafał Polacki. Tu Radionauci, magazyn dociekliwych dzieciaków, a takim dociekliwym, nie dzieciakiem, dorosłym jest na pewno Tomasz Rożek, dziennikarz i popularyzator nauki, prowadzi czytelników przez labirynt wiedzy. Mówię czytelników, dlatego że już za moment, w przyszłym tygodniu, dokładnie 12 sierpnia, ukaże się jego książka pod tytułem Nauka to lubię. Dokładnie tak nazywa się też jego profil na Facebooku, na którym możecie dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy, zresztą nie tylko wy, ale również wasi rodzice. Doktor Tomasz Rożek zebrał rozmaite ciekawostki, a to lubimy chyba najbardziej, na temat różnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia często na co dzień. Czasami odpowiada na pytania, które wydają się trudne, ale robi to z takim znawstwem, że nagle wszystko wydaje się proste. Jeden z rozdziałów tej książki bardzo się nadaje na upalną porę, a dzisiaj przecież będzie do 31 stopni w naszym regionie. Trzeci rozdział nosi tytuł Łatwiej się schłodzić niż ogrzać. Czytamy tutaj, że ludzie są przystosowani do życia w upale. Tak zdecydowała ewolucja. Nasi przodkowie jednak postanowili, że wyjadą z ciepłych zakątków i ci, którzy wybrali życie w chłodzie, musieli się nauczyć czerpać energię z przyrody. Dzisiaj też jesteśmy na to skazani. Dom naszych przodków stanowiła afrykańska sawanna. Żar lał się z nieba, panowała susza, a cień był luksusem. Tak żyliśmy przez kilkaset tysięcy lat i właśnie do takich warunków zostaliśmy przystosowani. No ale później wyjechaliśmy z Afryki. Mówię, wyjechaliśmy my jako ludzie. Ale chodzi oczywiście o naszych przodków. Nie więcej niż 80 tysięcy lat temu to było. No i w tak krótkim czasie ewolucja nie była w stanie przystosować na przykład Eskimosów do nowych, często niesprzyjających warunków środowiska. Gdyby pozbawić Eskimosa ubrań, w swoim środowisku przeżyłby zaledwie kilka minut. Bez ubrań człowiek odczuwa komfort cieplny w temperaturze około 30 stopni Celsjusza. Czyli właśnie przy takiej temperaturze, jaka będzie dzisiaj. No i jeszcze słowo bardzo ciekawe o ludzkiej chłodnicy. Bo pytanie, do jakich warunków nasz organizm w tej sytuacji został stworzony. Przyjmuje się, że zakres temperatur, w których możemy funkcjonować, to od kilkunastu aż do 50 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury podobno nie są dla organizmu człowieka problemem. Muszą być jednak spełnione dwa warunki. Musimy mieć pod dostatkiem wody i powietrze dookoła nas musi być suche. Wtedy nasze biologiczne chłodzenie, czyli to, że się pocimy, działa bez zarzutu. Słuchajcie, książka doktora Tomasza Rożka pod tytułem Nauka to lubię, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wilga. Tak jak wspominałam, pojawi się w przyszłym tygodniu. Dopiero w księgarniach znajdziecie ją 12 sierpnia. Ale już dziś do wygrania u nas w Radionautach trzeba jednak odpowiedzieć, w jaki sposób ludzie się chłodzą, ale podać 5 sposobów na chłodzenie organizmu człowieka. Proszę o telefony. Mogą być to telefony drużynowe, czyli można zadzwonić rodzinnie, dziecko z rodzicem albo rodzeństwo, jak chcecie i jak już się obudziliście, byleby tylko udzielić odpowiedzi. Myślę, że zadanie jest takie do przebrnięcia. 5 sposobów na chłodzenie organizmu człowieka, a numer telefonu do studia to 61 8654 654. 61 8654 654. W jaki sposób człowiek może się schłodzić? 29 minut po godzinie 9, prawie sobota, 8 sierpnia, a wy słuchacie programu Radionauci, czyli magazynu dociekliwych dzieciaków. Od dzisiaj w Radionautach będziemy podpowiadać wam, na co warto zwrócić uwagę w cyfrowym świecie. Jakie pojawiają się nowinki, być może gry albo aplikacje, które warto pobrać na własnego smartfona. Przewodnikiem po cyfrowym świecie będzie Kacper Witt.
No to może na początek się przedstawię. Mam na imię Kacper i choć dzieciak już ze mnie żaden, to dociekliwy, tak jak i wy, jak najbardziej jestem. Szczególnie w temacie nowych technologii. Dziś nowe technologie właśnie połączymy z naturą i kosmosem. Brzmi ciekawie? No to zapraszam was, radionauci, na mobilny kurs astrofotografii. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest astrofotografia. Innymi słowy, to po prostu zdjęcia nieba nocą. Na pewno kojarzycie przepiękne fotografie ukazujące tysiące, miliony gwiazd, księżyc, komety i inne obiekty nie tylko pochodzenia kosmicznego. Okazuje się, że w zabawie tej każdy z nas może spróbować swoich sił. Noce są teraz bardzo ciepłe, więc może namówicie rodziców na wieczorną wędrówkę w poszukiwaniu najlepszego kadru? By rozpocząć przygodę z astrofotografią, wystarczy telefon. Obecnie właściwie już wszystkie modele smartfonów dają nam możliwość zrobienia takiego zdjęcia. Przede wszystkim musicie pamiętać o włączeniu w aparacie waszego smartfona trybu manualnego. Chodzi o to, żeby wasz telefon nie dostosowywał ustawień aparatu automatycznie, ale no, żebyście to właśnie wy mieli nad nim kontrolę. Myślę, że od razu natraficie na ten tryb. Będzie skrywał się pod literką M bądź hasłem manual. Gdy już uda wam się to zrobić, musicie zwrócić uwagę na kilka głównych ustawień. Szukajcie hasła czas naświetlania. Zapytacie, o co w tym chodzi. Najprościej będzie mi to wytłumaczyć na przykładzie klasycznego aparatu fotograficznego. No bo przecież robienie zdjęć to inaczej wpuszczanie światła na matrycę aparatu. Im dłużej migawka aparatu pozostaje uchylona, tym więcej światła wpada do aparatu, przez co zdjęcie staje się jaśniejsze. To bardzo ważne w fotografowaniu nocą. Musicie jednak koniecznie pamiętać o stabilizacji. No bo jeżeli zdjęcie jest naświetlane na przykład przez 30 sekund, a ustawienie takiego czasu wam polecamy, to aparat, czy w tym przypadku telefon, nie może się ruszać. Chodzi przecież o to, żeby zdjęcie nie było rozmazane. Jeżeli nie macie statywu, możecie postawić telefon na jakimś murku czy gałęzi. Pamiętajcie jeszcze o ustawieniu ISO, czyli czułości aparatu, na jedną z wyższych wartości. Potem znajdźcie jeszcze jakieś dobre miejsce na zrobienie zdjęcia i pamiętajcie o ustawieniu samowyzwalacza. Wiecie, żeby przy klikaniu w smartfonowy aparat nie poruszyć urządzeniem. Więcej rad dla was nie mam. Wszystko zależy od waszej kreatywności. A gdybyście chcieli poza gwiazdami i księżycem sfotografować coś jeszcze, to sprawdźcie aplikację ISS Tracker. Jest dostępna zarówno na smartfony z Androidem, jak i na iPhony. Dzięki niej możecie sprawdzić, gdzie na niebie w danym momencie przelatuje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Kto wie, może będzie unosić się akurat nad wami?
Może tak zabrzmiało wszystko tajemniczo. Postaramy się jakoś odrobić tę lekcję, wujku Kacprze. I bardzo dziękujemy za podpowiedzi. Myślę, że mniej wprawionym radionautom pomogą dorośli i że będą jakieś zadowalające efekty waszych obserwacji. Poza tym mówi się, że sierpień jest idealnym miesiącem do obserwacji roju Perseidów, że spadają. To te kawałeczki, o których potocznie mówi się, że to są spadające gwiazdy. No w każdym razie nie zawadzi pomyśleć życzenie. Być może kiedyś się spełni. Wracamy do dzisiejszego święta, obchodzimy Dzień Pszczoły i gdybyście chcieli zobaczyć, jak wygląda praca w ulu, jak sobie pszczoły organizują tam swoją robotę, to będzie można to zobaczyć dzisiaj w Centrum Handlowym Poznania. Cała akcja poświęcona pszczołom od 13 do 16. Więc między innymi będzie można wziąć udział w warsztatach, które prowadzi pszczelarium i jego specjaliści. O godzinie 13 właśnie podpatrzycie, jak wygląda szklany ul i jak pszczółki w nim pracują. A o godzinie 15 coś bardzo ciekawego, czyli komponowanie miodu. W trakcie warsztatów będzie można skomponować swoje słoiczki, dodając własnoręcznie dobrane dodatki, na przykład orzechy, pyłek kwiatowy czy suszone owoce. I dowiecie się też, jak miód powstaje, a także jak wygląda profesjonalny sprzęt pszczelarski. Polecam bardzo serdecznie. Pamiętajcie również, że pod Poznaniem w Swarzędzu znajduje się skansen pszczelarski. Być może to dobra okazja, żeby go odwiedzić. A my już za kilka minut wybierzemy się do najprawdziwszej pasieki. Za 17 minut godzina 10. Zgodnie z obietnicą wybieramy się teraz w miejsce, gdzie pszczołom jest bardzo dobrze. Chcielibyśmy, żeby takich miejsc było jak najwięcej. Nie tylko przy ich święcie. Dzisiaj 8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczoły. A gościem audycji Radionauci telefonicznym jest pan Andrzej Kulma z ekipy Miód od Kulmy. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Halo, dzień dobry, witam.
Witamy bardzo serdecznie. Ja wiem i to już mówiłam dzieciom, że pan zapowiadał, że tak po 9 to będzie nam trudno się połączyć, że lepiej przed godziną 10, dlatego że czeka was bardzo wczesna pobudka o 4 rano, bo idziecie zajmować się pszczołami. To mnie zaintrygowało, myślę, że od tego zaczniemy. W jaki sposób takimi pszczołami człowiek, fachowiec, nie wiem, czy można powiedzieć pszczelarz, można o panu powiedzieć pszczelarz?
Oczywiście, pszczelarz to jest najbardziej trafne określenie.
To w jaki sposób opiekuje się pan pszczołami?
Zacznę od tego być może prostego tematu, ale pszczoły dzisiaj w Polsce to przede wszystkim pszczoły tak zwane chowlane, Apis mellifera. I to jest taki gatunek pszczoły miodnej, która przynosi miód. My zajmujemy się z nimi dla dwóch. Właściwie dla nas to jest korzyść obopólna dla pszczół też, dlatego że my powiększamy populację pszczół, a one z kolei zapylają lokalne łąki, kwiaty, pola i również kwiaty leśne. Także i dla nas jest to przyjemność, ale przy okazji mamy z tego miód. Natomiast pszczoły po prostu, ta populacja się powiększa i dzięki nam mają co robić.
Dlaczego to jest takie ważne, żeby pszczoły miały się dobrze i żeby było ich coraz więcej, tak? Bo wiemy i o tym też informuje Radio Poznań, że tych pszczół jest coraz mniej. I nagle niektórzy dorośli robią wielkie oczy i zaczynają się bardzo martwić o to. Dlaczego to jest takie ważne?
Na początku chciałbym tylko sprostować jedną rzecz. Generalnie pszczół w Polsce przybywa, natomiast...
A to bardzo dobre.
Tak,
dobra
przybywa,
wiadomość.
To jest taki wskaźnik, który idzie ku górze, natomiast pszczoły mają coraz większe problemy z przeżywalnością, dlatego że trapią je różne choroby, cywilizacyjne również i dlatego musimy cały czas dokładać więcej pracy jako pszczelarze, żeby utrzymać coraz większą ilość pszczół na naszych terenach.
Oj, a taka pszczoła to na co może chorować?
Pszczoły mają takie, w zasadzie profilaktyka jest taką podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o pszczoły, czyli po prostu leczymy zawsze, co roku, natomiast leczenie nie odbywa się tak jak w przypadku ludzi, wygląda zupełnie inaczej, to są też takie naturalne metody, natomiast pszczoły mogą mieć różne choroby, tego jest dosyć dużo, tak jak w przypadku innych zwierząt, ludzi i tak dalej.
No, mówi pan o chorobach cywilizacyjnych, w przypadku ludzi też się mówi na przykład układ krążenia, bo ludzie się nie ruszają, to taka pszczoła, co może boleć pszczołę?
Pszczoła na przykład może mieć problem z orientacją w związku z na przykład rozbudową sieci komórkowej i to jest być może jedna z przyczyn, dlaczego pszczoły giną, nie? Natomiast cały czas pszczelarze dążą do tego, żeby wyrównać jakby ilość pszczół w naszym ekosystemie.
Rozumiem, żeby się wszystko zgadzało i żeby ekosystem dobrze funkcjonował. Ja wracam do mojego początkowego pytania. W jaki sposób panowie, a może też panie, zajmują się pszczołami, budząc się o 4 rano? Dlaczego to trzeba tak wcześnie wstawać?
Tym razem musieliśmy wstać wcześniej, dlatego że pogoda jest jaka jest, każdy widzi, robi się coraz cieplej, a to jest praca głównie na dworze. W zasadzie 99% to jest właśnie praca w terenie na otwartym słońcu. I teraz, jeżeli takie słońce mocno świeci w południe, to my musimy jak najszybciej wstać, żeby uniknąć tego i jakby wydłużyć ten czas pracy o te godziny ranne, żeby na przykład w tym pełnym słońcu nie pracować.
I chodzi natomiast tutaj bardziej o ludzi niż o pszczoły? Czy pszczoły też nie
tak,
robią takich?
Tak, i teraz jest jeszcze druga rzecz, dlatego że mieliśmy dzisiaj kilka rodzin do przewiezienia. My jesteśmy właśnie w trakcie podróży. Kilka rodzin, dlatego że chcieliśmy zmniejszyć jedną pasiekę na korzyść drugiej, ale pszczoły doskonale zapamiętują teren wokoło. Jeżeli chcielibyśmy przenieść pszczoły, to musimy to zrobić bardzo wcześnie, zanim one wyjdą z ula. A pszczoły wychodzą z ula, jak tylko zapali się słońce.
Ojej. Chodzi o to, żeby one się nie zorientowały, że są gdzie indziej?
Tak. Żeby się po prostu nie wyleciały z ula i nie miały, żeby nie było takiej sytuacji, że nie będą miały dokąd wrócić. Dlatego musimy to zrobić jak najwcześniej, zanim jeszcze słońce jest.
Udało się ta operacja?
Tak, jesteśmy w trakcie, ale takie operacje są dla nas codziennością.
Ojej, to bardzo dziękuję, że pan znalazł czas. Już się zdenerwowałam, że tutaj coś zepsujemy tym pszczołom, a tego byśmy absolutnie nie chcieli. Mówi też o tym, że warto sadzić rośliny miododajne. Jakie to są rośliny? Żeby te pszczoły miały po prostu sobie gdzie usiąść, które zapylać, no i pozyskiwać pyłek. Jakie to rośliny?
Tutaj jest bardzo duże spektrum takich roślin, natomiast to, co jest najważniejsze, to musimy zwrócić uwagę, że tam, gdzie mamy możliwość zastąpienia na przykład czegoś czymś, no musimy wybrać tą roślinę miododajną. I tak na przykład w Polsce bardzo popularne są teraz czuje, które bardzo szybko się przyjmują i bardzo łatwo jakby tworzą szpaler ogrodowy i tak dalej. Natomiast zamiast tuj możemy użyć również innych roślin żywopłotowych i warto wtedy właśnie zwrócić uwagę na to, żeby coś zastąpić czymś. A natomiast w ogrodzie po prostu im więcej będziemy sadzić, tym po prostu lepiej.
A tuje są niedobre, bo co, nie kwitną?
Tuje mają dwie wady, dlatego że tuja z jednej strony wydziela po prostu toksycznych takich oparów. To jest jedna rzecz, i które akurat szkodzą pszczołom. A druga rzecz jest taka, że po prostu, że tak jak mówią pszczelarze, nie miodzi, czyli nie nektaruje, tam nie ma kwiatów.
Za co pan kocha pszczoły?
Chyba za to, jak są zorganizowane w ulu, jak doskonale wiedzą, co same wiedzą, co im potrzeba.
A jak są zorganizowane? Możemy słówko o tej hierarchii powiedzieć?
Tak, pszczoły to jest tak naprawdę jeden organizm. Jeden ul to jest jakby jeden organizm. Mówi się o tym, że rządzi królowa matka, co nie jest do końca prawdą, dlatego że królowa matka jest podporządkowana pszczołom, czyli żeńskiej formie pszczoły. Muszę wspomnieć, że mamy pszczoły, trutnie i matkę pszczelą. Pszczoły to kobiety, trutnie to mężczyźni. Najważniejsze są właśnie tam kobiety i one rządzą jakby całym ulem.
Tak to się porobiło w tym ulu. No to tak. To jest ciekawe.
Matka pszczela jakby służy pszczołom.
No dobrze, a proszę powiedzieć, z czego bierze się smak miodów? Bo przecież tych miodów jest mnóstwo i każdy troszkę inaczej smakuje.
Generalnie smak miodu bierze się z... Jeżeli dana roślina nektaruje silniej i jest jej przewaga, na przykład w danym momencie, czyli na przykład mamy lipiec, bardzo mocno nektarują lipy, wtedy pszczoły lecą na lipę i tego nektaru w tym miodzie jest więcej. Natomiast sam smak bierze się z olejków eterycznych zawartych w miodzie i właśnie najwięcej olejków eterycznych ma taki miód lipowy, spadziowy. Troszkę mniej zawsze mają te miody wielokwiatowe, w sensie nie ma jednej przewagi konkretnego smaku.
A ile pszczół mieści się w jednym ulu?
To jest bardzo, bardzo ruchoma jakby granica, dlatego że może ich być kilka do kilkuset tysięcy, ale to zawsze zależy tak naprawdę od siły rodziny, od tego, jaki jest pożytek i jaka pora roku, bo pszczoły startują wczesną wiosną z bardzo niską ilością pszczoły i to się zwiększa latem, żeby znowu zacząć spadać pod koniec jesieni, więc ta sytuacja rodziny jest zawsze płynna.
W jaki sposób możemy obejść według pana dzień pszczoły, jedząc bułkę z miodem na przykład na śniadanie?
Wielki dzień pszczoły to taki moment, kiedy możemy sobie właśnie pomyśleć na temat pszczół i pomyśleć o tym, dlaczego one są ważne. Dlatego, że jeżeli będziemy chociażby jeść śniadanie składające się z owoców i warzyw, to musimy sobie przypomnieć, że te owoce i warzywa mamy dlatego, że pszczoła zapyliła dany kwiat. A potem już jest droga ku temu, żeby trochę pomóc pszczołom albo pomagać pszczelarzowi.
No być może kiedyś się do pana wybierzemy właśnie po to, żeby popatrzeć, a może nawet odważni zdecydują się pomóc. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego dnia, tego, żeby były pyszne miody. No i pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę złożyć od Radionautów najlepsze życzenia pana pszczołom.
Bardzo dziękuję za życzenia. My też życzymy z całymi naszymi ulami, pszczołami, wszystkim wszystkiego dobrego w tym fajnym święcie i lecę na pasiekę, bo czeka nas dzisiaj jeszcze cały dzień pracy.
Był z nami pan Andrzej Kulma z ekipy Miód od Kulmy. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
Dobry.
Rafał Polecki program zrealizował. Zostaje jeszcze po godzinie 10 i będzie towarzyszył programowi Radio Satysfakcja. Tu zapraszam serdecznie również dorosłych słuchaczy. Anna Jaworska, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Niech to będzie bardzo miły dzień pszczoły.
Radio Nauci.